Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy program, dzisiejszą audycję chcieliśmy poświęcić 60 milionom osób na całym świecie, którzy borykają się z problemem zaburzeń komunikacji. Zaprosiłem do studia pana Tomasza Galewskiego. Dzień dobry panie Tomaszu. Pan Tomasz jest współwłaścicielem Kliniki Leczenia Jąkania w Warszawie. Cieszę się, że jest pan wśród nas dzisiaj. Tym bardziej, że 22 października, dzień wcześniej, mieliśmy Światowy Dzień Osób Jąkających się. Panie Tomaszu, proszę przybliżyć nam ten problem. Czym w ogóle jest jąkanie się?
Najtrudniejsze pytanie, jakie mogę dostać. Powiem dlaczego, że łatwiej jest powiedzieć, czym jąkanie nie jest, niż to, czym jest. Generalnie, jak osoby jąkające dostają takie pytanie, to jest wszystko to, co robią, żeby się nie jąkać. Albo wszystko to, co robią wtedy, kiedy się jąkają. W zasadzie to jest całe ich życie. Akademizując to, no bo jestem psychologiem i jakiś taki porządek definicyjny musi w tym założyć. Są różne definicje od tego, że jąkanie jest wadą mowy, jakimś zaburzeniem mowy, nerwicą mowy, jakimś zaburzeniem zupełnie taką akademicką, że jąkanie określa się jako rozpad suprasegmentalny struktury języka. To wszystko jest takie oderwane od człowieka. My mówimy, że jąkanie jest globalnym zaburzeniem komunikacji. To jest wtedy problemem, kiedy ta osoba chce powiedzieć coś od siebie, w spontanicznej rozmowie. Tak jak my teraz rozmawiamy, to ta sytuacja jest najtrudniejsza dla osoby jąkającej. Osoba jąkająca jest w stanie zaśpiewać piosenkę, powiedzieć wierszyk, opowiedzieć coś o kimś, ale nie od siebie, takiej zdać sprawę. W takiej sytuacji, gdzie nie ma takiej spontaniczności tych emocji, tej chęci uwspólnienia jakiegoś znaczenia. Czym jest jąkanie? No my w zasadzie powiem w ten sposób, że jąkanie to jest wszystko to, co robi osoba jąkająca wtedy, kiedy się jąka. Jąka się wtedy, kiedy rozmawia z drugim człowiekiem, kiedy spotyka się z drugim człowiekiem. W zasadzie to jest całe ich życie.
A jak to się zaczyna? Jakie są przyczyny jąkania się?
W zasadzie jest tyle przyczyn, ile jest osób jąkających. Jąkanie na pewno nie łączy się z lękiem. Na pewno jąkanie nie jest dane, nie jest wrodzone. Jąkanie po prostu trzeba się nauczyć. I bardzo często zaczyna się to w ten sposób, że dzieci jąkające nie od razu są dziećmi jąkającymi. To jest taki moment. Zaczynają mówić pół roku wcześniej. Norma językowa jest taka, że między około drugiego roku życia dziecko powinno posługiwać się około 50 słowami. To te dzieci tak mówią na dobre pół roku wcześniej. Mówią bardzo poprawnie, pełnymi zdaniami. Bardzo często takie jest określenie, że mówi jak stary. Rozmawia się z nim jak z dorosłym. I to jest jakiś taki wspólny mianownik. W pewnym momencie pojawia się coś, co sprawia, że te umiejętności zaczynają się po prostu rozsypywać, rozpadać. Zaczynają się... Może być tak, że dziecko sobie chciało powiedzieć coś niewykonalnego dla niego. Chciało powiedzieć słowa, których nie było w stanie powiedzieć. My w naszej historii mieliśmy jeden z terapeutów, który z nami współpracował. Siedzieliśmy wszyscy razem przy stole, przy kolacji, w atmosferze bardzo sprzyjającej. Otóż jego syn mówi do mojej żony: ciociu, daj mi tą, chodzi o truskawkę. I to mu to nie wyszło? To trwało, ja wiem, pół minuty. W końcu to słowo padło. Ktoś z nas powiedział: chcesz tą truskawkę? Tak, chcę. Dziecko, które totalna gaduła. Zagadałby każdego. Wieczorem próbował powiedzieć, że patrz, jaki piękny księżyc. Już nie powiedział, następnego dnia już na kolacji, na śniadaniu pokazała palcem, co chce, co mu podać. No i to jest taki mechanizm. To w zasadzie tak się zaczyna jąkanie.
Czasami wydaje się osobom postronnym, że jąkanie się może być spowodowane jakimś niedorozwojem, a z tego, co pan mówi, to wynika zupełnie co innego, że wręcz właśnie czasami jakieś nadzdolności powodują, że można się stać jąkającą się osobą.
To jest takie wielkie jakby przekleństwo dla osób jąkających. Nie są traktowani jako osoby tak intelektualnie niepełnosprawne. Nic takiego. Nasze doświadczenia w pracy z osobami jąkającymi to są osoby ponadprzeciętnie inteligentne, mające duży potencjał. Jeżeli chodzi o inteligencję płynną, czy jakiś fundament, to tak jak każdy dom ma swój fundament, tak w tym takim konstrukcie teoretycznym, jaki jest inteligencja, to ta inteligencja płynna jest fundament, na którym buduje się te wielkie domy. Kolejnym elementem, przyczyną, którą też może być, że jakby utarło się, że jąkanie łączy się z emocjami tymi nieprzyjemnymi, z tym lękiem, obawą. Jąka się, bo się boi. No, nasza obserwacja jest zgoła inna, że nie to, że jąka się, bo się boi, tylko na odwrót. Jąka się, dlatego się boi pewnych sytuacji. lęk sam z siebie jakby nie jest zmienną, która to jąkanie powoduje. Nasza obserwacja jest zgoła odwrotna.
Czyli często właściwie jakieś potknięcie takie językowe może spowodować lawinę, która potem sama się napędza.
Dla tych dzieci jak najbardziej. Są bardzo, bardzo wrażliwe dzieci. Po prostu jest duża zdolność wglądu w siebie, interpretacji, takiej oceniania siebie. To, co my zauważamy, osoby jąkające jakby są zaprogramowane na takie ciągłe sprawdzanie, kontrolowanie swojej efektywności.
Czyli ich mózg właściwie musi wykonywać dużo większą pracę niż osób nie.
Spotkałem się na konsultacji z chłopakiem, no niestety bardzo często jest tak, że to są informatycy, mówią sobie, że są gadający palcami, bo tam nie jąkają się. Porównasz swój mózg do czterordzeniowego procesora. Nie wiem, co to znaczy, tak to określi. Nie? Te analogie komputerowe tutaj są obrazowe, bo osoby jąkające bardzo często o sobie mówią, że oni siebie postrzegają jak Windows w trybie awaryjnym. Że tam niby wszystko jest, ale jedyne co działa to to, że tylko można go wyłączyć. I jakby dążą do tego, że wyłączają pewną sytuację, unikają pewną sytuacji, mimo tego, że chcą w tych sytuacjach być. To też jest taki jeden schematów, że osoby jąkające jakby funkcjonują i jawią się jakieś takie odludki, takie mruki, takie, które nic nie mówią, taki, który zamknięty jest sam sobą, taki, który w zasadzie nie potrzebuje innych ludzi. To nie są tego typu osoby. To są osoby bardzo szczere, otwarte, tylko tyle, że oni się nauczyli, że czasami łatwiej się nie odezwać.
Z dramat człowieka.
Tego. Dosłownie, tak jak pan powiedział, potknięcie słowne. No, dla kogoś to może być potknięcie słowne i jego rozmówca nawet tego nie zatrzyma, a jego to będzie trzymać 3 dni. To będzie mucił, mielił, po prostu co tam wyszło tutaj, że...
Zamiast goić rany, to one rozdrapywane są przez tą osobę.
My to nazywamy taką tendencją do czarnej narracji. Rozpamiętują to, rozpamiętują. Sytuacje dzielą na czynniki proste, wręcz rozbierają. No, zdolności analityczne tych osób są wyjątkowe.
Pewnego rodzaju przewrażliwienie na swoim punkcie jednak.
Tak to jest. Ale swojej skuteczności. Każdy człowiek, żeby dobrze o sobie myślał, musi postrzegać siebie jako człowieka skutecznego. Czyli tego, który realizuje swoje plany, przynajmniej takie przeświadczenie ma, że sobie planuje rzeczy skuteczne. Oni sami o sobie mówią, że nie doświadczają tej skuteczności.
Czyli samoakceptacja szwankuje.
Zdecydowanie. Zdecydowanie.
Początki jąkania się, czy to jest właściwe dzieciństwo?
Nikt nie rodzi się jąkającym. Jąkania trzeba się nauczyć. Co najwyżej można się rodzić z pewną predyspozycją, taką specyficzną wrażliwością układu nerwowego. To znaczy tyle, że bardzo łatwo wzbudzają się. Mówimy takiej reaktywności jakby neurologicznej. Ten układ nerwowy bardzo łatwo się wzbudza. Jak się wzbudzi, bardzo długo utrzymuje to pobudzenia. To daje tyle, że te osoby wszelkich umiejętności manualnych bardzo szybko nabywają. Bardzo szybko siadają, chodzą, raczkują. Bardzo szybko łapią wszelkie umiejętności. Bardzo szybko uczą się jeździć na rowerze. Zdarzają się też odstępstwa od tego, ale generalnie rodzice mówią, że niewiele razy musi coś powtórzyć, żeby potrafił wykonywać to w sposób poprawny. Ta sytuacja jest jakby wspólnym takim mianownikiem dla każdej osoby. Jest coś, co sprawia, że jest jakby potencjał do tego. Logopedzi, psychologowie uknuli taki pogląd, że jakby jąkanie jest charakterystyczne dla ludzi patologicznych. Nasza praktyka, nasze doświadczenie mówi, że jakkolwiek też się zdarzają, ale to jest jakby odstępstwo od reguły. Taki wyjątek, który się zauważa. Jąkanie zauważają rodzice po prostu nie nadopiekuńczy, ale opiekuńczy, kochające swoje dzieci, jakby troszczący się o te swoje dzieci, które chcą dla tych dzieciaków dobrze. No niestety też się zdarza, że niektórzy rodzice po prostu jakby wypierają to, że jak moje dziecko się może jąkać, przecież to jest niemożliwe, jestem taki, rodzicko to i tam robi żona to i to i tam teściu. Jak teraz moje dziecko ma się nagle jąkać? To jest taki lęk przed przyjęciem, ale w obawie, czy czasem ja nie zepsułem, czy ja tam czasem, czy to, że moje dziecko się jąka, czy to nie jest wynikiem jakiegoś błędu wychowawczego, tak jakby po prostu ja miał coś zepsuć. Jąkają się dzieci inteligentne, kochane, w rodzinie, w atmosferze stworzonej przez kochających rodziców. Tu raczej my nie zauważamy jakiejś patologii, znaczy coś, co mogłoby piętnować rodzinę, w której takie dziecko się patrzy.
Czy dorośli mogą się zacząć jąkać?
Mogą, ale to ta niepłynna mowa będzie niepłynną mową, a nie będzie jąkaniem. Żebyśmy mogli mówić o jąkaniu, to mózg musi być zdrowy. Jeżeli teraz coś pojawi się, załóżmy, że uległbym jakimś wypadkowi, coś moja mowa utraciłaby na pewności mowy, to byłby proces jakby patologiczny, jakiejś degradacji nerwów, ośrodków mózgowych. To był proces jakby wynikający z organiki. Ta organika wymuszałaby po prostu niepełność mowy. Na przykład co może być po boreliozie? Osoby jakby, no, kolokwialnie mówiąc, ugryzione przez kleszcza. Mogą tracić płynność mowy, mowa spowolniona, osoby po udarze niedokrwiennym. To właśnie takie objawy mogą być. To jest problem organiczny. I osoby dorosłej, jeżeli to się pojawia, to raczej to będzie niepłynna mowa wynikająca z organiki. W naszej koncepcji teoretycznej, którą opieramy na wiedzy z kontaktów z naszymi pacjentami, żebyśmy mogli mówić o jąkaniu, to mózg musi być zdrowy. Nie może być problemów natury organicznej.
Mówi Pan w naszej koncepcji. Proszę przedstawić nam klinikę leczenia jąkania.
Klinika powstała chyba w 1996 roku. Na początku po prostu sama żona prowadziła terapię.
Pani Ewa Galewska.
Tak, dokładnie, Ewa Galewska. Jest neurologopedą, jest filologiem, neurologopedą, psychoterapeutą. Na tamten moment żona planowała, fascynowała ją praca z osobami po udarach, tak zwanymi po prostu afatykami. Ale pojawił się taka informacja o wykładzie. Profesor Rutunian przyjechała z wykładem do Uniwersytetu Gdańskiego. Lilia Rutunian. Odwołujemy się też do koncepcji, panie profesorze, chociaż to, na czym my teraz pracujemy, to jest całkowicie nasza autorska metoda terapeutyczna, którą myśmy zweryfikowali. Pracujemy na tej metodzie 20 lat. I to, co teraz jest, to jest jakby dorobek twórczy żony, potem moje spostrzeżenia, moje uwagi, no i akademizowanie tego problemu, ubieranie go w słowa. Zaczęło się zupełnie przypadkowo. Jeden wykład, ziarno padło na glebę, nie na skałę, a na glebę, no i zaczęło kiełkować. Bardzo szybko żona zauważyła, że pewne koncepcje logopedyczne są tak obok po sobie jąkające, nie sprawdzają się. Zaczęliśmy weryfikować te poglądy typu, czy jąkanie jest płynnością, czy niepłynnością, czy tylko, czy czymś więcej. Z czym te osoby jąkające mają problem? Czy to jest problem tylko na języku, tylko na ustach, czy to jest problem gdzieś więcej? Takim jakby kamieniem milowym w rozwoju terapii są stwierdzenia pacjentów, którzy po roku terapii, już mówiąc płynnie, nie jąkając się, nagle zadali, jeden z takich pacjentów zadał żonie pytanie, ponieważ chciałem kupić papierosy w kiosku. Ten osobnik, no, palił jak lokomotywa, dosłownie. I zdziwieniem dla nas to było, że on takie pytania zadaje, no, ty nigdy nie kupowałeś? Nie, zawsze mi ktoś kupował, ale teraz chciałem sam kupić. I wie pan, stałem przy kiosku i niech mi pan wie, czy ja, jak chcę kupić papierosy, to ja też muszę się ukłonić i włożyć głowę w okienko?
No, dziwne pytanie.
Dziwne pytanie, ale potem nagle padło, przecież ten człowiek tych papierosów nigdy nie kupował, on tego nigdy nie robił, on takie rzeczy nie potrafi robić. No, potem pojawiło się drugie pytanie, druga osoba zapytała, jak idę z kolegami, rozmawiam, znaczy oni rozmawiają, ja bym chciał coś powiedzieć, to jak mam to zrobić? No jak? No otwierasz usta i mówisz, no ale oni cały czas mówią, to jak to jest? Proszę Państwa, myśmy sobie to uświadomili, te osoby nie mają żadnych schematów funkcjonowania w grupie. Oni nie byli w grupie, oni stali obok. Odtwarzają pewną powinność, pewien schemat. To nas jakby skierowało w pewną rzecz. To raczej jąkanie nie jest tylko niepłynnością mowy, tylko jest specyficzny sposób funkcjonowania. Wówczas żeśmy zaczęli się wczytywać w dzienniki. Nasi pacjenci na każdym etapie terapii piszą dzienniki. Rysują, piszą. Te ich dzienniki to jest całe nasze źródło wiedzy. Żeśmy zaczęli weryfikować tą wiedzę akademicką, psychologiczną, logopedyczną. Nagle się okazało, że w zasadzie to są dwa światy. Ten świat akademicki, tak jak no, opis podręczniku, czy to w psychologii, czy w podręcznikach logopedycznych, do tych problemów, które sobie zgłaszają, to one nic wspólnego z sobą nie mają. To nas skłoniło do tego, że trzeba odrzucić pewien porządek i zająć się problemem pacjenta. Ale to implikowało tym, że niestety poza szkołą byliśmy. Musieliśmy jakby wszystko tworzyć sami.
Czyli metoda nie całkiem zgodna z dotychczasowymi zdobyczami.
Poza paradygmatem akademickim. Musieliśmy po prostu wszystko stworzyć od samego początku. I może dzięki temu, że byliśmy poza szkołą, mieliśmy czas na to, żeby zająć się pacjentem. I to on jest jakby dla nas źródłem wiedzy.
W Państwa informacjach pada słowo zastąpienie jąkania się mową płynną. Dlaczego tak to jest ujmowane?
Z tego względu, że słowo zastąpić jest bardziej zrozumiałe dla osoby jąkającej. Dlaczego w ten sposób? Bo wiele osób, które jakby spotykają się z terapeutami, są przeświadczeni, że jąkanie jest niepłynnością mowy i cały ten wysiłek terapeutyczny, który oni podejmują, polega na tym, że upłynnić niepłynne. Uzbroić pacjenta w techniki, które pozwolą mu w danej sytuacji powiedzieć to, co on chce powiedzieć, albo w taki sposób, żeby to było najbliższe temu zamiarowi. Ewentualnie uczą w ten sposób, jak przestać przejmować się tą swoją dyspukcją, przed śmiać się samego siebie, jak zmienić perspektywę do tego, żeby to jak najmniej po prostu było bolesne. My mówimy zupełnie inaczej. Jąkanie można wyleczyć i nie musisz się posiłkować żadną laseczką, żadną strategią, żadną protezą. Możesz mówić w taki sam sposób, jaki mówią sobie niejąkające.
Niech pan powie o tych metodach zastępczych, bo to ciekawe jest.
Na przykład co? Można przestać patrzeć komuś w oczy. Można przenieść wzrok w inne miejsce. Można jakieś protezy słowne. Ha coś.
Zamiast powiedzieć kaktus, powiemy roślina z igłami.
Dokładnie, no podaj mi to. No kuriozalne jest coś takiego. Mamy, to jest jakby cytat z jednej z pacjentek. Za każdym razem okupiła to śmiechem całego autobusu. Nie mogąc wymówić bilet, nie kupowała biletu, tylko tą karteczkę. Proszę tą karteczkę do. Osoby jąkające doskonale wiedzą, których słów nie wypowiedzą. Wiedzą, co mają zamieniać. Intelektualnie są bardzo sprawne. Są w stanie jakby wygenerować na każde słowo jakiś zamiennik. Synonimy?
Czyli nieustanna gimnastyka umysłu, prawda? Intelektualna. Komputer wyprzedzający, jak szachista właściwie musi się zachować.
Dokładnie to jest to. Po prostu oni, wchodząc w jakąkolwiek relację z kimś, jeżeli tylko uda im się zainicjować, bo to generalnie też jest problem tego, że te osoby same nie wchodzą w relacje. Te relacje z innymi ludźmi są bardziej prowokowane, ale jak już wejdą coś takiego, to kontrolują nie to, co jest tutaj w danej chwili, tylko na 2-3 zdania do przodu. Osoby jąkające konstruują swoje wypowiedzi w mowie spontanicznej, planują 2 zdania do przodu. Dlatego intelektualnie ogarniają zdania wielokrotnie złożone, nawet bardzo kwieciste, wykwintne wypowiedzi. Jeżeli tylko po prostu mówią, to mówią prostymi zdaniami. Im krótsze, tym bezpieczniejsze. Liczą na to, że rozmówca wykaże się inteligencją i będzie wiedział, o co mi chodziło wypowiadając.
Standard, że osoby jąkające się, gdy są same, gdy nie mają konieczności komunikacji z kimś, kto ocenia, nie jąkają się?
Tak. Wszyscy pacjenci mówią, że to jest regułą. Z nieoceniającym słuchaczem. Jak bawią się z młodszym bratem, jak dorośli rozmawiają z dzieckiem.
Dorosły, który ma kontakt z dzieckiem, który nie jest w stanie go ocenić.
Dokładnie. W teorii emocji jest coś takiego, że emocje włączają się nie tylko na kontakt z bodźcem, taki kontakt wzrokowy czy jakiś. Wystarczy świadomość tego bodźca. Już sama świadomość jakiejś sytuacji emocjonalnie trudnej, no bo każda sytuacja ważna jest emocjonalnie trudna, gdzie jest kwestia samooceny, już włącza to wszystko, co jest związane z zagrożeniem tego widzenia siebie, że będę oceniany przez kogoś i prawdopodobnie nie wypadnę tak, jakbym chciał.
Ale czasami zdarza się oszukać osoby postronne, na przykład aktorzy, którzy z natury jąkają się w kontaktach interpersonalnych, natomiast na scenie, w filmie byli w stanie role nauczone perfekcyjnie wypowiadać.
Osoby jąkające tak samo są w stanie oszukać. Po prostu zamieniają słowa, doskonale wiedzą, co w danej sytuacji wyjdzie, co nie wyjdzie. Odgrywają pewną rolę. Strategia też jest taka jakby, no, albo mówić głośno, wręcz krzyczeć. Jąkanie wtedy się raczej nie pojawi. Mówić szeptem też się nie pojawi.
To są wszystko protezy, o których mówimy. Ale gdyby uświadomić słuchaczom, kto na przykład ze sławnych ludzi był osobą jąkającą się, chyba ikoną takiego jąkania się jest Marilyn Monroe. Ze znanych współczesnych aktorów Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Scatman i tak dalej. Jest tych osób dużo i ukrywane było ich jąkanie się pod taką protezą. A teraz o metodach, które Państwo stosujecie. Zastanowiło mnie to pierwsze spotkanie z osobami potrzebującymi pomocy i również ten początek leczenia, turnus. Dlaczego tak?
Dlaczego w ten sposób? Wszystkie umiejętności związane z mową są bardzo silnie zautomatyzowane. My od samego początku, którzy przychodzą, mówimy nie to, co my tobie zrobimy, tylko co ty musisz zrobić. Terapia jest skuteczna wtedy, jeżeli pacjent chce być skuteczny. I tu jest jakby taki pierwszy problem. Nie jest regułą, że jesteśmy pierwsi, którzy zaczynamy tam z tym jąkaniem tego pacjenta pracować. To są osoby, które byli u różnych terapeutów, w różnych konwencjach, nierzadko u znachorów, jakichś tam wróżek, pełnego terapeutów, hipnotyzerów.
Egzorcystów.
Egzorcystów pół biedy, no bo ten przynajmniej krzywdy nie zrobi. Ale ci
szarlatani
jakimiś szczarami, duchami, to będą różne czary mary czynili. I najgorszy problem polega też z tym, że te osoby nie wierzą w swoją skuteczność. Teraz nagle my musimy przedstawić pewną wizję tego, że on wszystkim może być skuteczny, że to się może udać. Niestety, bardzo często jest tak, że my jesteśmy pierwsi, którzy jąkanie nazywamy jąkaniem.
Właśnie chciałem o to zapytać. Panuje pogląd, że jąkanie nie da się wyleczyć. Jak to jest u Państwa?
No, my mówimy, że jąkanie można wyleczyć i my jąkanie leczymy. Mamy wyleczonych pacjentów i pokazujemy osobom film, mamy pacjentów, którzy wyrazili zgodę na to. Zresztą czasami się zdarza tak, że są osoby na konsultacji, które po prostu mogą jakby dać świadectwo. Świadectwo może nie tego, że my mamy rację, tylko że można. Generalnie w naszej metodzie terapeutycznej to, co sprawia, że można, to my ustawiamy w ten sposób, że to ty masz być skuteczny. Nie my tobie robimy, my cię poprowadzimy, ale to ty musisz zrobić. To jest coś takiego jak analogia sytuacja, jak ojciec uczy syna jeździć na rowerze.
Bywa tak, że już wydaje się, że osoba nie jąka się, nie powtarza KKK, by, a cały czas pozostaje wewnątrz osobą jąkającą się, zablokowaną gdzieś.
Tak, dokładnie. My określamy osobę jąkającą jako takiego skanera emocjonalnego. On doskonale wie, czego się od niego oczekuje. On doskonale jest w stanie to rozpoznać. On wie, jak zagrać, żeby spełnić oczekiwania otoczenia. Jedna z naszych pacjentek na naszej stronie internetowej wisi taki artykuł Jąkająca się kultura. Porównała osobę jąkającą do aktora, który lepiej wie, co ma zagrać, niż potrafi to zagrać. Ona chce wyrażać samego siebie, tylko nie ma na to siły. To jest dla nich największy problem.
Czy to jest choroba, czy to jest przypadłość?
No, my uważamy, że to jest choroba, ale to jest bardzo taki rozległy problem, bo z tego względu, że jakby przyjmując taki paradygmat medyczny, to o jąkaniu można mówić nie jako chorobie, tylko jako zespole objawów chorobowych. W definicji dla Narodowego Funduszu Zdrowia jąkanie nie jest chorobą, tylko jest zespołem objawów chorobowych. Dlaczego w ten sposób? Bo nie ma jednej etiologii. Nie ma jednego sposobu wchodzenia w jąkanie.
A jakie są te drogi?
Każde jąkanie ma imię i nazwisko. W zasadzie trzy drogi. Albo z ciała, w ujęciu takim medycznym, no to jest to, co się dzieje na poziomie ciała, to się musi znaleźć na poziomie organiki. Jakiś defekt organiczny musiałby się pojawić, żeby to było chorobą.
Ale nie w języku, w podniebieniu, tylko jednak w głowie.
W głowie. To jest, jąkanie jest myślą. W zasadzie to jest kwestia tej samooceny.
Ja chcę wrócić jeszcze do pytania o turnus. Zaszokowało mnie to, że zaczyna się od milczenia.
Tak. My nie posługujemy się hipnozą, żadną farmakoterapią. Nie odwołujemy się do czegoś, niczego, co jest z zewnątrz. Trzeba sobie uświadomić pewną rzecz, że każdy z nas, to, że mówi, to wynika z tego, że bodajże 120 czy 140 mięśni z naszego ciała pracuje. Mięśnie te pracują w częstotliwości 0,2 do 0,05 milisekundy. Milisekunda to jest 1/1000 sekundy. Przestań. To jest poza naszą kontrolą. To są tak silnie zautomatyzowane umiejętności, że nasz mózg nie jest w stanie kontrolować pojedynczego mięśnia. To właśnie, to jest powód tego, że wiele osób, które są poddawane technikom terapeutycznym, logopedycznym, nie uzyskuje sukcesu, bo te osoby są w stanie powiedzieć wszystko za terapeutą, wszystko są powtórzyć, wydmuchać każde piórko, piłeczkę, balonika, świeczkę. Jest wszystko w porządku. Robi się pewien problem. W sytuacji emocjonalnie trudnej ich mózg nie jest w stanie kontrolować tych umiejętności. Teraz, jak to jest tak silnie zautomatyzowane, ciężko jest wejść, jakąś furtkę znaleźć, żeby ten mózg chciał się czegoś nowego uczyć.
Mózg idzie na skróty.
Tak? Dokładnie. Znaczy on odtwarza pewien schemat. Tego się nauczyłem. Nawet dla mózgu to jąkanie nie jest problemem. Jestem przeciążony mocno, mam dużo pobudzeń, muszę zrobić coś, żeby zrzucić to moje obciążenie. I on jakby nie ma z tym problemów. tą osobę musimy pierw tak nauczyć, łączyć mowę ze spokojem. Każda osoba jąkająca, zanim zacznie cokolwiek mówić, jest w trybie już, trybie awaryjnym, trybie napięcia. Kurczę, nie spełnię się. No, myślę, że każdy przerabiał coś takiego, jakąś, nie wiem, maturę, jakiś ważny egzamin. No kurczę, wszystko wiem, jest wszystko na luzie, potem mam coś powiedzieć, no ba, już wszystko mi chodzi, zapominam się, jak się nazywam. Osoba jąkająca w takim trybie egzaminacyjnym jest praktycznie za każdym razem, kiedy musi coś powiedzieć. Żeby zacząć pacjenta leczyć, to po prostu musimy nauczyć go spokoju, zapanować nad tymi swoimi emocjami. Ale musimy go nauczyć korzystania z tej aparatury, z tych narzędzi, które po prostu pacjent ma. Dlaczego? Mowa jest intencjonalna, kontekstowa. To on musi być sprawcą tej mowy. I ta mowa będzie sprawcą tutaj jego. On musi w tym odnaleźć się.
Nie chodzi o wyuczenie formułek, wyuczenie zna pamięć zdań, perfekcyjne ich wypowiadanie, tylko sięgamy głębiej.
Dokładnie,
tak?
Zdecydowanie. Każdy akt mowy jest aktem intencjonalnym. Intencjonalnym kontekstowym, w zależności od tego kontekstu, ja z mojej intencji będę inaczej, inne słowa ubierał, inną formę. Teraz, dlaczego milczenie? Milczenie chodzi o to, żeby po prostu, skoro mózg nie trzyma niepotrzebnej wiedzy, to trzeba mu pokazać, co jest potrzebne, a co jest niepotrzebne. Niepotrzebne, czyli to umiejętność, której nie wykorzystuje. To jest jakby czysta fizjologia, to jest jakby furtka, którą my jesteśmy w stanie po prostu wykorzystać w metodzie.
Czyli tak, mamy już zresetowany mózg, nauczyliśmy się na nowo oddychać, relaksować i co dalej?
Na nowo dźwięki. Trzeba nauczyć pacjenta, jak mówimy, samogłoski, dźwięki wypowiadamy. Jak tam język w gębie trzeba poukładać, żeby A było A? Mało tego, jak przechodzić z dźwięku w dźwięk, jak te dźwięki łączyć w sylaby, jak z tych sylab budować proste słowa, zdania, jak zacząć bawić się tym słowem. To jest początek. Każda osoba, która chociażby raz nauczyła się mówić, a osoby jąkające się nauczyły mówić w pierwszym okresie tak w sposób hiperpoprawny, czyli są w stanie się tego nauczyć. Są w stanie w ciągu tego pierwszego turnusu nabyć te podstawowe umiejętności, które pozwalają potem wejść w tą terapię, czyli nauczyć się czegoś i potem zautomatyzować te umiejętności do tych tysięcznych milisekund.
14 dni trwa turnus. Jakie powinny być rezultaty po tych 14 dniach? Co pacjent powinien umieć?
Pacjent mówi płynnie. To, co chce powiedzieć. Nie musi zamieniać słów. Nie musi kombinować. Powiem, nie powiem. Inaczej, co mówi? Mówi mową terapeutyczną. Bardzo wolną. Przy czym to jest tak. Wolna mowa nie leczy. To, że jest wolno, to wynika z tego, że pacjent uczy się nowych reguł i jakby nabywa te umiejętności. No, proszę Państwa, zanim jest ta szybkość, po prostu tego trzeba się nauczyć. Zanim ten Koreańczyk zaczął grać tak pięknie, jak grał teraz, zanim on tak zagrał, no to musiał najpierw się nauczyć grać te gamy i to wszystko. Ta umiejętność sama nie przyszła, on się tego musiał nauczyć. Tak samo jest z tą umiejętnością. No.
Mówimy wolno, ale mówiliśmy, że największy problem jest właśnie komunikacji, zderzenie z innymi ludźmi. Czy tak. To jest też element tego turnusu?
To też dokładnie. Proszę zwrócić uwagę, że jąkanie nie łączy się z zaciszem gabinetu, z jakimś takim bezpiecznym. Jąkanie zawsze łączy się jakąś widownią, jakąś sceną, jakimś kontekstem społecznym. Od samego początku jąkający musi wyjść na tą ekspozycję społeczną, na to oceniające otoczenie. Ale zanim on tam wyjdzie, on musi mieć narzędzia, musi mieć umiejętności. To nie jest tak, że eksponować osobę jąkającą na lęk, na społeczeństwo, żeby on tam zaczął mówić. To jest chore podejście. To jeszcze więcej problemów się robi, bo ta osoba będzie miała większe problemy z samooceną. Tu chodzi o pokazać tobie, że ty możesz być skuteczny. To nie to, że pokazać mu paczek i dosyć do kitu. Cały wysiłek polega na tym, że te osoby mają nabrać przeświadczenia, że mogą, że są skuteczne, że mogą wypowiedzieć pewne dźwięki, są w stanie jakby zapanować nad sytuacją.
Kończy się turnus, 14 dni, mamy te podstawowe narzędzia, które zdobywają uczestnicy, ale później terapia trwa dalej. A jak długo?
To jest trudno powiedzieć. Model terapeutyczny mamy, ale to jest chyba akademizowanie problemu. 3 lata. To jest mniej więcej czas, który chyba Amerykanie wyliczyli, że tyle potrzebuje mózg, żeby wymienić sobie pewne nawyki emocjonalne. Czas, w którym po prostu osoba jąkająca jakby musi nauczyć się korzystać z tej umiejętności. Wiadomo, że to jest, żeby to zrobić, to trzeba pierw tą wolną mowę zautomatyzować do poziomu takiego, który jest mową komunikatywną.
A czy pierwszymi sukcesami zachwystują się niektórzy pacjenci?
Niestety tak. Najtrudniejszy jest pierwszy rok. Po pierwszym roku, gdzie już uda się doprowadzić do takiej płynnej mowy. Nie są w stanie powiedzieć wszystko to, co chcą powiedzieć. Wtedy wydaje się, że w zasadzie wszystko się już ukończyło. Jednakże jest Odwołam się do analogii komputerowej. Przerabiałem coś takiego jak Worda jakiegoś tam i potem z nowym komputerem dostałem nową wersję Worda i nagle się robi problem. Tego nowego Worda obsługiwałem po staremu i nic mi nie wychodziło. I to jest taka sama sytuacja, że jest umiejętność, ale schematy, nawyki obsługi tego urządzenia, którym jest mowa, niestety są stare.
Czy można wyleczyć się samemu z jąkania? Po prostu wygooglać jakąś dobrą stronę z instrukcjami typu mów powoli i tak dalej. Czy można się wyleczyć samemu?
Niestety nie. To może w ten sposób powiedzieć, czy można się nauczyć żeglarstwa oceanicznego nie wychodząc z domu. To jest taka sama sytuacja, albo nauczyć się grać w tenisa nie wychodząc z domu. Dlaczego osobie jąkającej, nawet dorosłej, potrzebny jest opiekun? Z tego względu, że myślę, że każdy z nas chociażby raz w życiu przerabiał taką opcję bolący ząb. Każdy z nas z tym bolącym zębem prędzej czy później poszedł do tego stomatologa. Jak już usiadł w tej poczekalni i nawąchał się, nasłuchał, nagle stwierdza, że już ząb przestaje boleć. No i to jest ten sam schemat. Jeżeli gdzieś jest problem, to na zasadzie po prostu wygaszania albo odwracania uwagi można sobie z tym poradzić. My to nazywamy racjonalizowaniem problemu, wręcz oszukiwaniem siebie.
Jeszcze koniecznie muszę zapytać Pana o skuteczność. Jakie macie rezultaty Państwo?
Mamy skuteczne wyleczenie, mam osoby, które po prostu mówią.
Ten dogmat o niewyleczalności nie działa.
Jąkanie można wyleczyć. Ten osobnik, ten leczący się musi chcieć wyleczyć. On musi nauczyć się, jak z tej umiejętności korzystać. Musi chcieć z tej umiejętności korzystać.
Wiem, że motywacją również może być to przedsięwzięcie, o którym jeszcze dzisiaj chcieliśmy powiedzieć. 8. pielgrzymka osób jąkających się na Jasną Górę.
To jest bardzo ważne, takie bardzo ważne dla nas pielgrzymka. Geneza jest taka, może trochę przypadkowa. Jednym z naszych pacjentów był Paulin Jasnogórski, Jan Tyburczy. I on w pewnym momencie zaprosił nas. To była wtedy pierwsza sobota listopada 2008 roku. Zaprosił nas na Jasną Górę. Chodźmy, przyjedziemy, po prostu odmówimy drogę krzyżową, podziękujemy Matce Boże za łaskę. Łaskę czego? Łaskę powrotu do zdrowia. Poprosimy o siły. Terapia jest trudna. Dużym wysiłkiem organizacyjnym, emocjonalnym jest. Poprosimy o siły.
Czyli nie idziecie na Jasną Górę modlić się o cud do Panny Najświętszej?
Potem jakby to się rozwinęło i teraz mamy księdza Jacka, o którym po prostu wspominałem. On jakby przygotowując rozważania drogi krzyżowej mówi, że właśnie cudem jest ta cała terapia, bo ta terapia oznacza co? To jest narodzenie, że każdy z nich rodzi się na nowo, odkrywa swoje zasoby, odkrywa się takim, jakim on jest. To jest bardziej spotkanie modlitewne. Spotykamy się o 9:30 przy pierwszej stacji drogi krzyżowej.
A kiedy jest?
Najbliższa pielgrzymka jest w tym roku 14 listopada. To jest druga sobota listopada. Za każdym razem tradycyjnie już jest druga sobota listopada z ojcem kustoszem ustalone. Następnie jest msza w kaplicy cudownego obrazu. Jedni dziękują, jedni proszą, a my zawierzamy to, co robimy, bo uważamy, że potrzebny nam jest ktoś, to jakby musi wziąć nas opiekę.
Właśnie, czy to ma znaczenie? Czy duchowość chrześcijańska pomaga w terapii?
Pomaga i przeszkadza. Pomaga z tego względu, że osoby wierzące są w stanie jakby z tą sytuacją trudną się uporać. Jakby swoje cierpienie, swój trud. Trudne jest z tego względu, że niestety wielu z nas chciał pójść na skróty, modlę się o cud. Panie Boże, weź mi to.
Gdybyśmy chcieli optymistycznie zakończyć, w duchu tej pielgrzymki właśnie, co możemy powiedzieć osobom, które potrzebują pomocy, co mogą zrobić?
Przyjedźcie Państwo na Jasną Górę. Przyjedźcie, tam będzie możliwość. Nam na słowo nie musicie wierzyć. Ja jestem psychologiem, żona jest psychoterapeutą. Nam na słowo nie musicie wierzyć, ale tam będą osoby, nasi pacjenci, z którymi możecie się spotkać. To, że komuś się udało, znaczy, że Wam też się może udać, tylko potrzebujecie siły. Jasna Góra daje taką siłę.
Dziękuję za spotkanie, Panie Tomaszu. Cieszę się, że to światełko, które Pan tutaj nam zapalił dla osób, które potrzebują pomocy, wobec świata, który twierdzi, że nie można tego wyleczyć, że jednak można sobie poradzić, tylko trzeba mocno, mocno chcieć. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.